Na posterunku Milicji Obywatelskiej w pokoiku, który znajdował się za kancelarią, tajemniczy przesłuchiwał Srebrną. Złapał ją na plebanii w momencie, kiedy w panicznym pośpiechu pakowała walizki. Teraz, siedząc za biurkiem komendanta posterunku, głosem twardym i nieznoszącym sprzeciwu zadawał kobiecie pytania. — Gdzie jest ten pani towarzysz, który uderzył chłopca? Srebrna wzruszyła ramionami. — Już trzeci raz powtarzam, że nie mam pojęcia. Chłopiec twierdzi, że pani była z nim przy wejściu do groty. — Byłam, ale to nie ma znaczenia. On później poszedł na przystań z obrazami. Srebrna udała zdziwienie. — Z jakimi obrazami? Oficer uderzył dłonią w stół. — Niech pani nie odgrywa naiwnej. Pani wie, że w tej metalowej osłonie były skradzione płótna. Srebrna uśmiechnęła się nikle. — Nie mam pojęcia, co tam było. Na twarzy oficera pojawił się złośliwy grymas. — Pani doskonale wie. — Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł pani udowodnić. Kobieta jeszcze raz wzruszyła ramionami. Miała tak znudzoną minę, jakby ta rozmowa bezgranicznie ją nużyła. Tylko jej palce, przebierające nerwowo na krawędzi stołu, świadczyły, że jest bardzo zdenerwowana. — W takim razie, — zapytał ostro oficer, — niech mi pani wytłumaczy, w jakim celu chcieliście zamurować ów blaszany futerał w podziemiach zamku? Kobieta rozłożyła ręce. — Aż może pan zapytać o to któregoś z tych panów? — Mnie to zupełnie nie interesowało, — kłamie pani. — Przecież pani im pomagała. Kobieta odpowiedziała z niecierpliwionym gestem dłoni. — Przyjechałam tutaj odpocząć. — Pan dlatego dźwigała pani z tym osobnikiem worek cementu. Roześmiał się kpiący oficer. Naraz jego głos nabrał twardości. — Przeciąga pani przesłuchanie, gra pani na zwłokę, ale zapewniam. Niewiele pani zyska. Milicja jest już zaalarmowana. Ten pani wspólnik nie zdoła uciec daleko. W tym momencie jego spojrzenie pobiegło w stronę okna. Za oknem widać było fragment ogrodu, a dalej drogę. Na drodze ukazała się chmara ludzi. Oficer zerwał się zdumiony. Naprzeciw dziwnego pochodu ujrzał bowiem swych dawnych znajomych, małego Perełkę i toczącą się jak balonik Jolę. Za nimi szli studenci, a wśród nich, trzymany mocno za ramiona, jakiś osobnik. Otaczała ich gromada rozwrzeszczanej dzieciarni. Oficer zwrócił się do kobiety. — O, proszę — rzekł z nutką zadowolenia. — Zjawił się jeszcze jeden pani wspólnik. Może on nam wyjaśni, co było w blaszanym futerale? Srebrna pobladła, odwróciła głowę od otwartego okna, zacisnęła jaskrawo wymalowane wargi, a jej palce kurczowo zacisnęły się na krawędzi stołu. Oficer uśmiechnął się złośliwie. — Nie poznaje go pani? W tej chwili drzwi otwarły się z łomotem, a w progu ukazał się sierżant Antczak.
— Obywatelu kapitanie — rzekł urzędowo. — Studenci przyprowadzili tego malarza.
Kancelaria posterunku zapełniła się nagle ludźmi. Oficer wstał, zbliżył się do drzwi. Pierwszego ujrzał małego Perełkę. Nasz dzielny inspektor był zmęczony, umorusany, zjajany, lecz na widok tajemniczego jego piegowata twarz rozpromieniła się. Zamrugał rudymi rzęsami. — Melduję, że złapaliśmy przestępcę! Oficer roześmiał się. — Brawo! Należy ci się podwójna porcja lodów. Chłopiec jeszcze raz zamrugał rzęsami. — Mnie! — wyrąbał ogarnięty radosnym wzruszeniem. — Mnie i Joli! Ona! Wyśledziła całą szajkę i najwięcej narażała się. — To głupstwo! — powiedziała dzielna pani inspektor, wyłaniająca się z ciżby studentów. — Najważniejsze, że... Nie dokończyła, gdyż za jej plecami rozległ się głos paragona. — Gdzie jest pan sierżant Antczak? Gdzie pan sierżant? — wydzierał się detektyw. W tej chwili właśnie przybiegł znad jeziora. Był tak zmęczony, że słaniał się na nogach. Głos jego zabrzmiał jednak alarmująco. Wszyscy rozstąpili się, przepuszczając go do środka kancelarii. Paragon wdarł się, stanął na środku pokoju i zbaraniał do reszty. Ujrzał bowiem wokół siebie wianuszek twarzy w tak zastanawiającym komplecie, że naraz zapomniał, gdzie się znajduje. Oto piegowate oblicze Perełki, obok księżycowa twarz Joli, pobladła malarza, zdumiona Antoniusza, pełna rozterki komendanta posterunku, a na dodatek, jakby zza mgły, zmęczonym jego oczom ukazał się największy przestępca, tajemniczy. Pan inspektor rozdziawił gębę.
— To jego też żeście przeskrzynili? — zapytał zdumiony.
— Co się stało?
— zawołał pan sierżant. Te słowa przywróciły paragonowi zdolność trzeźwego myślenia. Przypomniał sobie, z jaką sensacyjną wiadomością przybył na posterunek.
— Tyrolczyk, na wyspie! Zakopuje skarby!
— zawołał alarmującym głosem.
— Łapcie go! Zabrałem mu łódkę!
Pierwszy do łodzi ratowniczej wskoczył oficer. Zachwiał się, lecz wnet, oparłszy się o burtę, podbiegł do motoru i nerwowymi ruchami zaczął odkręcać linkę starteru. Milicjant, który wszedł do łódki za oficerem, patrzył na ciemną linię wyspy. Poprawił przy pasie kaburę pistoletu. Sierżant Antczak niepokoił się.
Prędzej, prędzej, kapitanie, on mógł przepłynąć na drugą stronę.
Prędzej, prędzej,
powtarzał w myśli paragon. Stał na pomoście przystani wśród grupy studentów, zaciskał pięści i drżał cały. Żeby tylko zdążyli, zanim Tyrolczyk zorientuje się, że został wywieziony w pole. Zanim skończy zakopywać blaszaną rurę.
Perełka trącił go łokciem.
Szkoda, że nie możemy z nimi popłynąć. Chciałbym zobaczyć, jak go capną na wyspie.
No, szkoda, westchnął żałośnie paragon. To będzie niezwykle zabawne, powiedziała rezolutnie Jola.
Ciekaw jestem, co oni u licha schowali w tej rurze, zastanawiał się Perełka. Chyba nie obrazy, bo przecież obrazy by nie wlazły.
W tej chwili kapitan jeszcze raz szarpnął linkę starteru. Motor prychnął, potem zawarczał miarowo. Pan sierżant wtoczył się do łodzi. Pod jego ciężarem zanurzyła się głębiej i jeszcze mocniej zakołysała. Kapitan ujął uchwyt motoru, zanurzył śrubę w wodę. Wciągnęła się w toń, rozpieniła w srebrze zielonkawe przezrocze, pchnęła gwałtownie łódź od pomostu. Ruszyli. Zatoczyli półkole wokół zakotwiczonych żaglówek. Łódź nabierała rozpędu. Jej uniesiony dziób pruł tafle lekko zmarszczonej wody. Za burtą pienił się głęboki ślad. Łódź pomknęła prosto ku cyplowi wyspy. Kapitan prowadził ją pewną ręką. Z dygocącego silnika wyciskał maksimum obrotów. Zbliżali się szybko do wyspy. Już w ciemnej kopule lasu można było rozróżnić poszczególne drzewa. Już zarysowała się żółta smuga przybrzeżnych piasków i złotawa gęstego sitowia. Mijali szerokie ramię trzcinowego pola. Spoza sitowia wyłoniła się gładka w tym miejscu tafla wody, a na jej środku, między wyspą a przeciwnym brzegiem, mały punkt ciągnący za sobą pofalowany ślad.
— Jest! — zawołał młody milicjant.
— Płynie!
— zawtórował sierżant.
Kapitan nic nie powiedział, tylko głębiej pochylił się nad motorem i lekkim łukiem skierował łódź w stronę pływaka. Teraz ślad łodzi szedł jak pętla rzuconego lassa ku wynurzającej się miarowo głowie pływaka.